Drodzy bracia i siostry, wspominałem kiedyś, że człowiek może się nakarmić okruchami i Bóg nas karmi okruchami swojej miłości, które w sumie są pięknym pokarmem wystarczającym dla pokonania śmierci i osiągnięcia życia. Dzisiaj mamy w Ewangelii obraz skały, na której budujemy dom. Żeby się w skałę wkuć, trzeba też tysięcy uderzeń młotkiem, odłupywania kawałek po kawałku. Tutaj się tak szybko jak w piasku nie manewruje w tym budulcu, którym jest skała. Przychodzimy na kolejną mszę świętą, by się wbudować w skałę, którą jest Jezus Chrystus. Zdajemy sobie sprawę, że przemiany ducha ludzkiego nie następują tak szybko, błyskawicznie. To wszystko idzie powoli, to wszystko idzie mozolnie, ale wierzymy, że za łaską Boga i Jego zmiłowaniem okażemy się tą budowlą, która się oprze wszelkiej burzy, bo na Chrystusie została zbudowana.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami. Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, które ja wam dzisiaj daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczana przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, przez wiarę mocą Jego krwi. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek. Oto Słowo Pańskie. Słowo Ewangelii zbawia grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry, rozpocznę od takiej ulicznej obserwacji podwórkowej, chciałoby się powiedzieć obserwacji. Każdy z nas to widział gdzieś przy śmietniku. Ja właśnie wczoraj taki obraz widziałem i utkwił mi w pamięci. Przy śmietniku wyrzucone pudło po telewizorze, No wiadomo, ktoś kupił telewizor, pudło wyrzucił. Na pudle napisane Sony 42 cale, high definition, jakie łącza, wszystko. Do czego zmierzam? Nikt rozsądny nie podejdzie do śmietnika na zasadzie, a może w środku jest telewizor? Nikt rozsądny. My wiemy, że jeśli pudło leży przy śmietniku, to tam nic nie ma. Chociaż pudło jest identyczne jak to, które się wynosi ze sklepu i wabi swoimi zdjęciami, kolorami, reklamowymi napisami, osiągnięciami technicznymi telewizora. Dlaczego przywołuję ten obraz? Bo dzisiaj Chrystus mówi o czymś podobnym, że można być takim pudłem po telewizorze, mieć napisane chrześcijanin, high definition, łącza nieprawdopodobne, a w środku pusto, nawet nie warto zajrzeć. To zależy, gdzie takie pudło jest, bo proszę Państwa, gdyby ktoś z Was zobaczył na postoju taksówek oparte takie pudełko o ten słupek, to powiedziałby, a może ktoś się pospieszył, taryfa pojechała, telewizor został. Ale na śmietniku nie ma co sprawdzać. Na śmietniku mamy różne pudełka po różnych sprzętach i towarach, ale one są wszystkie raczej puste. Czy jestem chrześcijaninem tylko na zewnątrz? Pana Boga interesuje tylko wnętrze. Pana Boga interesuje wnętrze i proszę mi wierzyć, że nie będzie Pan Bóg dzisiaj na mszy świętej patrzył, kto z nas ma jaki strój, kto z nas ma czyste paznokcie, kto ładnie umył głowę. Jeśli spojrzy na to, to tylko żeby potem jakoś wywnioskować, Bóg nie musi wnioskować, On widzi nas całych, jak na rentgenie, czy my Go szanujemy naszym strojem, jakim przyszliśmy do kościoła, właśnie naszą fryzurą, naszym zachowaniem, śpiewaniem pieśni bądź nieśpiewaniem pieśni. Natomiast samo jako takie zewnętrzne Pana Boga zupełnie nie interesuje. Jesteśmy strukturą psychofizyczną i Pan Bóg nam przypomina o tej równoległości, żeby to, co w środku, było równoległe do zewnętrza. Bardzo łatwo jest stanąć w kościele, zrobić pobożną minę, złożyć ręce, przymknąć oczy. Natomiast trudno jest wnętrzem zwrócić się ku Panu Bogu i to nam Chrystus przypomina, podając bardzo wstrząsający przykład o ludziach, którzy piękne kazania mówili, złe duchy wyrzucali i na sądzie ostatecznym usłyszą, nie znam was, nie wiem w ogóle kim jesteście. Panie Jezu, ale my tacy religijni byliśmy, działacze katolicy, ksiądz, siostra zakonna. Nie znam was, w ogóle was nie znam. Pan Bóg poznaje człowieka, o ile tak można powiedzieć, po miłości. Jeśli nie zobaczy w nas miłości, on nas nie pozna, na nim nie robi wrażenia zupełnego to, co może nas jakoś fascynować. Dlatego ta równoległość ducha i materii. Niekiedy w różnego rodzaju systemach gnostyckich, to było zwłaszcza popularne, materią bardzo gardzono, liczy się tylko to, co duchowe. Materia jest czymś tak brudnym i niegodnym zainteresowania, że mówili, że Pan Bóg nawet nie stworzył świata, bo Pan Bóg by się nie skalał, przepraszam za słowo, babraniem w materii, tylko stworzył jakiś tam demiurgów i owe jakieś istoty półludzkie, półstworzone, półboskie dokonywały pewnych interwencji materialnych. Natomiast chrześcijaństwo nas uczy, że materia jest bardzo ważna i ona jest blisko ducha, że my jesteśmy, tak jak wspomniałem, istotą psychofizyczną, duchowo-fizyczną i z ogromnym powiązaniem ze sobą strefy duchowej i materialnej. Proszę Państwa, każdy z nas wie, że jeśli się choruje, jeśli człowiek jest zdruzgotany chorobą, ma się wysoką gorączkę, ciało jest obolałe, to nie ma się ochoty na czytanie Biblii i na prowadzenie jakichś głębokich rozważań i odmawianie różańców. Zwracam honor wszystkim, którzy w tym stanie potrafią się długo modlić i odmawiać różańce, ale raczej poprzestajemy na akcie strzelistym i na krótkim pacierzu, kiedy jesteśmy fizycznie wykończeni. Nie jeden rekolekcjonista, może ktoś z Was się spotkał z tym, jak zaczyna rekolekcje zamknięte, to mówi tak, rekolekcje będą trwały 3 dni, dzisiaj do obiadu proszę się wyspać. Od tego zaczniemy rekolekcję. Pobożni są zgorszeni. Jak to? Ja przyjechałem na rekolekcję, a on mi tu mówi o spaniu. Niektórzy rekolekcjoniści są realistami. Jak się nie wyśpisz, to nie będziesz słuchał. Jak się nie odpoczniesz, jak ciało się nie zregeneruje, to duch też się jakoś nie uruchomi. Chrystus też mówił o tym powiązaniu. Cóż z tego, że duch ochoczy, skoro ciało słabe. I odwrotnie, proszę Państwa, jeśli ktoś jest przybity, łatwiej może przyjść do niego choroba fizyczna. Jeśli jest zdruzgotany duchowo, łatwiej przyjść może do niego choroba fizyczna. Maksymilian Kolbe opowiadano, że kiedy opiekował się chłopcami w Niepokalanowie i chłopcy tam sobie grali w piłkę, ojciec Maksymilian stał, przyglądał się i widział jakiegoś chłopca, który nie grał w tą piłkę, to podchodził do niego i pytał księdza czy lekarza. I tu nie chodziło o to, czy mam wezwać księdza do ostatniego namaszczenia, tylko która struktura ci szwankuje, duchowa czy fizyczna. One są ze sobą, powtarzam, tak bardzo powiązane, że jedno wpływa na drugie. Tu, proszę Państwa, nikt z nas nie może powiedzieć, tu jest moje ciało, a mój duch jest w tej chwili w Londynie. Nie, moje ciało jest tutaj i chociaż duch jest poza przestrzenną rzeczywistością, to jeśli ktoś chce z Państwa skontaktować się z duchem księdza Pawlukiewicza, musi przyjść i na mnie popatrzeć. Musi być blisko mnie. Nikt z nas w tej chwili nie skontaktuje się z duchem człowieka, który jest w Stanach Zjednoczonych. Ja cię muszę zobaczyć. Ja muszę zobaczyć twoje oczy, twoją twarz. I my z tą fizycznością ludzi mamy kłopoty, bo my, tak jak wspominam to Państwu, często lubimy stwarzać rzeczywistość. A o wiele łatwiej się stwarza idee, myśli, jakieś pojęcia, jakieś powiązania pojęciowe, niż stwarza się konkret fizyczny. Konkret fizyczny jest nam zadany. Do czego ja zmierzam? Pamiętam, tak, kiedy jeden pan mi opowiadał, że był z kolegami na piwie i tak ze szklanki na szklankę różowiał świat mu w głowie. Nawet takie to piwo było mocne, że mu obraz żony różowiał w głowie. Tak mu zaróżowiał obraz żony w głowie, że w pewnym momencie powiedział do kumpli: idziemy do mnie. Żona się na pewno ucieszy. Tak sobie wyobraził, że ona kiedyś przecież sama mówiła, żebym zaprosił kolegów. No to wziąłem swoich trzech podchmielonych kumpli. Jak tylko zadzwoniłem dzwonkiem i żona otworzyła, zrozumiałem, że popełniłem pewien błąd. I powiedziałem do kolegów: u mnie słabo telewizor odbiera, idźcie do siebie oglądać Małysza. Ciało mojej żony natychmiast sprowadziło mi jej zmarszczone brwi, jej szeroko otwarte oczy, jej zdziwienie, jej krótkie słowa: a kto to jest? Nawet mi nie przeszło przez słowa, że to koledzy. Proszę Państwa, my sobie nieraz kogoś wyobrażamy. Na pewno chłopak powie, jak zaproponuje dziewczynie to, to ona się zgodzi. Na pewno mój chłopak, jak poproszę go o to, to na pewno to zrobi. I mówimy: słuchaj, zrób mi to, prawda? A on mówi: nie. Jak to nie? Usta jego powiedziały, że nie. Jego oczy powiedziały, jego gest powiedział: nie zrobię ci tego. Ten pan jeszcze mówił, że jak się rano obudził, to pomyślał sobie: na pewno żona jest skruszona, że tak mi wczoraj kolegów przeprosiła i na pewno będzie mnie przepraszać. Ale jak wszedłem do kuchni, to zrozumiałem, że znowu się pomyliłem. Nie była skruszona, więc ja poszedłem sprzątać piwnicę od razu. To właśnie konkret nasze, proszę Państwa, my sobie często kogoś wymyślamy i chcielibyśmy obcować z jego myślami, z jego wyobrażeniem. Natomiast właśnie to, że jesteśmy strukturą psychofizyczną, to ten konkret naszego ciała, konkret słów. I tak samo jest z Panem Bogiem, który przychodzi do nas w konkrecie. Chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć, bo do tego tematu trzeba wracać, w konkrecie Eucharystii. Proszę Państwa, bardzo nam by to było wygodne stwarzać sobie właśnie Pana Boga i z takim stworzonym Panem Bogiem dyskutować. Dlatego ja dopiero to tak niedawno odkryłem, dlaczego wielu ludzi mówi: wolę pójść do lasu i do parku zamiast na mszę świętą. Wielu ludzi praktykujących mówi: proszę księdza, nie za bardzo chodzę w niedzielę do kościoła, bo to tam msza, ci księża, te kazania, ci ludzie, te śpiewy. Natomiast w tygodniu, bardzo sobie lubię przyjść do kościoła w tygodniu. Proszę Państwa, ja mam cały czas wrażenie, kiedy słucham tych ludzi i tak myślę o tym zjawisku, to jest tak, jak są tacy, nie wiem jak ich nazwać, kabareciarze, lalkarze, aktorzy, którzy mają taki numer z lalką na ręku, z którą sami gadają. Prawda? Tacy brzuchomówcy nieraz to są jeszcze, co ustami nie ruszają. Otóż wielu ludzi uwielbia rozmawiać z Bogiem, którego sobie wymyśliło, i w zasadzie oni rozmawiają sami ze sobą. Idą do takiego Boga na łąkę i mówią: ale jestem nieszczęśliwy. A Bóg mówi: no, źle ci się wiedzie. I wszyscy się na mnie uwzięli. Tak, tak, tak. Bidoku. I chyba powinienem sobie jakoś troszeczkę pofolgować. No, Pan Bóg wymyślony powie: w zasadzie to możesz troszeczkę, mały romansik jakiś tam. Ale przecież jak trochę wynoszę z pracy, to nie kradnę. Gdzie tam powie wymyślony Pan Bóg? Nie bądźmy rygorystami. Ja lubię jeździć do parku na te modlitwy. To są fajne modlitwy. Natomiast, proszę Państwa, prawda jest taka, jak przyjdziesz do kościoła, to właśnie trochę ci babcia jedna zasłania, to ktoś ci tutaj z tyłu tam coś szepcze, to cię krzyż boli. konkret. Ja jeszcze przeczytam czytanie, w których coś mi ruszy w sumieniu, ale dzisiaj to czytanie było o tym piasku, a to potem ksiądz powie kazanie, potem się ktoś z tacą przepycha, prawda? I taka tam msza święta. A Pan Bóg chce takiej konkretnej mszy świętej. Msza święta jest nam dana, zadana i Kościół jest strzeże jak źrenicy oka, mówiąc dokumentami soborowymi, nikomu, choćby był księdzem, nie wolno nic zmieniać we mszy świętej. Oczywiście msze święte mają różny odcień. Inna będzie msza bożonarodzeniowa, inna msza w katedrze, inna msza w małym kościółku góralskim. Ale msza święta jest w istocie, w rycie swoim, w zasadniczych gestach ta sama. Nawet nie ma mszy świętej, może ktoś sobie marzył, msza święta dla smutnych i dla wesołych. Ludzie by dzwonili na parafię, przepraszam, czy u Państwa jest dzisiaj msza dla wesołych? Nie mamy tylko dla smutnych. A to dziękuję, to poszukamy. Nie, jest jedna dla wszystkich. Jedna dla wszystkich jest nam dana Eucharystia i jest nam zadana i musimy ją przyjąć taką jest, żebyśmy właśnie rozmawiali z Bogiem prawdziwym, który do nas przychodzi, a nie z Bogiem wymyślonym, za którego my sobie sami odpowiedzi dajemy. Dlaczego msza święta jest taka ważna? Otóż, drodzy bracia i siostry, Stary Testament zapowiadał czasy mesjańskie, że przyjdzie Mesjasz, że wyzwoli Izrael, że przyjdą czasy mesjańskie, kiedy Mesjasz poradzi sobie z wszystkimi wrogami Izraela, z głodem, śmiercią, chorobami. I przyszedł Mesjasz Jezus Chrystus i dopiero niedawno mi jeden z księży, ksiądz Szewczyk bodajże z diecezji warmińskiej, uzmysłowił swoją konferencją ten oczywisty dla biblistów fakt, co było znakiem Mesjasza. Po czym Żydzi mieli rozpoznać Mesjasza? Po tym, że on miał dać się rozpoznać przez zapowiadane uczty. Uczty. Czy zauważyliście, od czego Jezus zaczął swoją misję? Od uczty, którą wsparł mocnym ładunkiem wina. Bibliści się sprzeczają, niektórzy mówią 400 litrów wina, 700, no, kupa alkoholu. I to jest napisane, uwierzyli w Niego uczniowie, rozpoznali, uczta. I proszę zwrócić uwagę, jak się czyta Ewangelię, aż nie chcemy w to wierzyć, bo dla nas ucztowanie to takie, no dobrze, ale z umiarem, bez przesady. Pan Jezus bardzo dużo ucztował. Zapowiedzi były jasne. Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. U Piotra teściowa uzdrowiona wstała i usługiwała im. Była uczta. Dwukrotne rozmnożenie chleba, obfitość. Była uczta. Uczta była u Mateusza. Uczta była u faryzeusza. Uczta była u Łazarza. Jak Jezus po zmartwychwstaniu chciał się dał uczniom bardziej rozpoznać, to rozpalił ognisko i smażył ryby. Aż przyszli uczniowie Jana i pytają, dlaczego Jezu, Twoi uczniowie nie poszczą? Dlaczego Wy ciągle jecie? Wydawać by się mogło, że jak chcą być religijni, to powinni jakieś posty sobie narzucić, a Jezus mówił, nie, dopóki Pan młody jest z nimi, będą jeść. Po czym rozpoznali Jezusa uczniowie idący do Emaus? Po łamaniu chleba. To nieprawdopodobne. Można człowieka rozpoznać, nie wiem, po sposobie tańczenia, po sposobie chodzenia, po sposobie gwizdania. My się nieraz z księżmi u świętej Anny, jak siedzimy przy stole, idzie nasz kolega, jeszcze go nie widzimy. Dominik? Nie. Ksiądz Piotr? Nie. Rektor? Po krokach się rozpoznajemy. Takie mamy zawody, czy trafimy, kto to idzie, czy nie. Żona swojego męża rozpoznał z daleka też. Jak windę zamyka, otwiera, to kobiety mają taki dar rozpoznawania na odległość. Pana Jezusa rozpoznano nie po tym, jak składa ręce. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne. Nie po tym, jak klęczy. Nie po tym, jak śpiewa psalmy. Po łamaniu chleba go rozpoznali. Znakiem tego, który czeka na Boga, na Mesjasza, jest uczta. Dlatego, proszę Państwa, na czym my teraz jesteśmy? Na uczcie. Oczywiście ona jest inna niż te uczty w restauracjach, nawet od strony strukturalnej, chociaż jest wszystko. Jest stół, jest chleb, jest wino czeka. Państwo czekacie, będziecie spożywać, my będziemy roznosić pokarm. To jest znak czasów mesjańskich, uczta. Każda msza święta. I chciałbym na kilka elementów zwrócić uwagi we mszy świętej, które warto sobie przypominać. Po pierwsze, że msza święta jest paschą, znakiem paschy, czyli przejścia. Czyli jest w niej pamiątka i śmierci, i zmartwychwstania Chrystusa. Msza święta nie tylko daje życie, ale msza święta ma element obumierania z Chrystusem. Drodzy bracia i siostry, my mamy, proszę pamiętać, obumierać z Chrystusem. Obumierać. nas ma na świecie być w pewnym sensie coraz mniej. Są miejsca na świecie, gdzie świat by nas zapraszał chętnie. Dzisiejszego wieczoru będą takie fotele w różnych teatrach, klubach, lokalach nocnych, na które chętnie by nas zaproszono, żebyśmy tam usiedli, ale one pozostaną puste. My obumrzemy dla tej sprawy, dla tego widowiska, dla tego środowiska, dla takiej imprezy. Ja obumieram, mnie tam nie ma. Chociaż pokusa jest, żeby wszędzie być, wejść, żeby wszędzie zajrzeć, żeby wszystkiego doświadczyć. Obumieramy. To, co Państwu mówiłem, jeśli mężczyzna wiąże się z jakąś kobietą, obumiera dla wszystkich innych kobiet jako mężczyzna. Może pozostać dla nich lekarzem, kolegą, natomiast jako mężczyzna, jako partner do łóżka, do wspólnego posiadania dzieci, obumiera. My księża obumarliśmy, siostry zakonne obumarły. I ten element jest na mszy świętej, kiedy przynosimy swój dar ofiarny. Oddaję i obumieram. Wymaga to pokory. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj wszyscy wszystko by chcieli wiedzieć, wszystkiego doświadczyć, być i młodym, i starym, i kobietą, i mężczyzną, i wszystkiego doświadczyć, wszystko sobie wybrać. Nie. To jest takie trudne w chrześcijaństwie sobie powiedzieć, mnie tam nie będzie. Ja tego nie zobaczę. Ja już tam nie pojadę. Ja tego nie doświadczę. Ja z tą żoną, z tymi dziećmi, z tym domem będę do końca życia. Chociaż może ktoś będzie jeszcze mnie próbował podebrać i powiedzieć, zostaw, co ty się tak uwiązałeś? Żyj, człowieku, żyj, realizuj się. Spełniaj się, wypełniaj się, dopełniaj się. Nie, ja już nie. Ja mam swoje miejsce, swoje powołanie, a resztę oddaję Panu Bogu, oddaję Panu Bogu w ofierze. Chcę tylko przypomnieć Państwu, co mówi Sobór Watykański o mszy świętej, że jest ona źródłem i szczytem życia Kościoła, źródłem i szczytem. Jeśli jest źródłem, jeśli jest szczytem, to coś musi być przed nią. Jeśli jest źródłem, to coś musi być po niej. Ze źródła wypływa woda, przed szczytem jest szlak, który wiedzie na ten szczyt. Do czego zmierzam? Drodzy bracia i siostry, wy znacie też wielu ludzi, którzy przestali chodzić do Kościoła. Bo msza święta mi nic nie daje, bo nie pasuje. Jasne, msza święta jest to silnik, posłużę się takim porównaniem, do chrześcijańskiego życia. Byłoby kuriozalną rzeczą próbować silnik od tira wstawić do jakiegoś skuterka małego. Nie pasowałby. I byłoby rzeczą nieracjonalną, odwrotnie, silnik od skuterka próbować wstawić do tira. I silnik od czołgu wstawić do jakiegoś malutkiego Fiata i silnik od Jumbo Jetta wstawić do motorówki. Rozerwałoby tą całą strukturę albo nie pociągnęło. Proszę Państwa, dlaczego ja to mówię? Chcesz przeżyć mszę świętą? Musisz nie wzorowo, nie bezbłędnie, ale zacząć żyć jako chrześcijanin. Jeśli są ludzie, którzy na pierwszym miejscu stawiają swoje bezpieczeństwo, pozycję, karierę, standard materialny, no mówią, ja nie chcę być tam kimś wielkim, ale to jest główny mój cel, jakoś żyć tutaj na ziemi i ustawić się tutaj na ziemi. To msza święta będzie silnikiem nie do tego samochodu. Jeśli ja umieram z Chrystusem, staram się być świadkiem Chrystusa, dostaję po nosie razem z Chrystusem, to msza święta będzie mnie ciekawiła, ona będzie dla mnie czymś interesującym. Państwo pamiętacie w historii Kościoła, w pierwotnych latach chrześcijaństwa, ci, którzy jeszcze nie byli uformowani na jakiś poziom katechumenii, bycia chrześcijaninem, musieli po czytaniach opuścić Kościół. Proszę Państwa, dlaczego wielu ludzi się teraz bardzo źle czuje w Kościele? Bo poganie się źle czują w Kościele. Tu nic dla nich nie ma ciekawego. Tu nic, obumieranie z Chrystusem im do głowy w ogóle nie przychodzi. Jakieś życie wieczne, które kiedyś się zacznie po śmierci, to oni w ogóle na to nie czekają. I co tu jest na tej mszy świętej dla nich ciekawe? Oni powinni w zasadzie wyjść. Nieraz ludzie jest pokusa kolorowania mszy świętej, dodawania czegoś. Oczywiście ona ma swoją doczesną otoczkę. My też przeżywamy u świętej Anny mszę świętą we wspaniałej architekturze kościoła i jest piękny śpiew pana organisty i wspaniałe organy i są kwiaty, ale to jest w sumie bardzo marne i mizerne w porównaniu do tych skarbów, które niesie nam istota Eucharystii. Dlatego Kościół się bardzo boi i bardzo troszczy o to, żeby mszy świętej nie zacząć kolorować, bo wtedy no to tak jakby ktoś Giocondę pokolorował, bo dla niego za blada była. Niektórzy się oskarżają, proszę Państwa, przychodzę do kościoła i mam rozproszenia, bo myślę o swoich codziennych sprawach. To dobrze. My do Kościoła nie powinniśmy przyjść tacy wysterylizowani z życia, z codzienności, tylko żebyśmy my myśleli o tych sprawach nie jak to jutro na pocztę, czy pojechać lepiej tam przyparkować na Żoliborzu tą pocztę, czy se zapłacić w banku te rachunki. Tylko pomyśleć, jeśli będę na mszy świętej myślał o tym, jak jutro przeproszę kolegę w pracy, to będzie wymagało ode mnie wielkiego obumierania i Panie Jezu, pomóż mi w tym, bo to będzie bardzo trudne, to tak. Powtarzam, kto sobie w ogóle w życiu za cel postawił dobrą organizację życia, msza święta będzie go nudziła, to nie jest ten silnik. To nie jest ten silnik. W ogóle, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że silnik sam w sobie to jest kupa żelaza. Pomijając specjalistów, nikomu do niczego nie potrzebna. Gdyby ci przywieźli silnik od jakiegoś samochodu i zwalili w ogródku, to nie wiedzielibyśmy, co z tym żelazem zrobić. Silnik ma sens, kiedy jest wbudowany w samochód, kiedy przed silnikiem jest jakiś gaźnik, za silnikiem jest jakiś rozrząd, czy tam nie w tej kolejności, ja się na tym nie znam. Ale silnik ma sens, kiedy jest w samochodzie. Wielu ludzi mówi, po co mi msza święta, kiedy oni nie mają samochodu pod tytułem chrześcijaństwo. Stąd jest nieporozumienie. Opowiadałem to na pewno Państwu, jak kiedyś byłem jeszcze klerykiem i byłem na praktykach w Zielonce i przyszła pewna pani w sprawie chrztu dziecka. Ja ten chrzest przyjmowałem jako praktykant w kancelarii i żeśmy wszystkie te papierki już wypisali, spisali, dałem go, ona tak chowa te papierki do torebki i mówi, wie ksiądz, ochrzczę to dziecko, bo mi tak kaszle. I proszę mi wierzyć, wielu ludzi podchodzi od tej strony. Chrześcijaństwo to jest największe nieporozumienie na świecie, że chrześcijaństwo jest religią naturalną, że są bogowie od tego, żeby nam tu błogosławić i my tym bogom mamy robić miłe rzeczy. Jak my im robimy miłe rzeczy, to oni nam błogosławią. Właśnie dzieci przestają kasłać, pogoda się robi, ryby biorą, grzyby rosną, pożarów mniej jest. Natomiast chrześcijaństwo jest zupełnie czymś odwrotnym. Umrzesz z Chrystusem i zyskasz życie wieczne. Umrzesz razem z Jezusem Chrystusem. Oczywiście troszczymy się też o dobrą pogodę i o dobro, żeby wypadków nie było i żeby się operacja udała, ale to nie jest główny cel naszej religii. Główny cel naszej religii. Dlatego przychodzimy tu i myślimy o naszym życiu, tylko myślimy razem z Chrystusem i według myśli Chrystusa. Ja wam, drodzy bracia i siostry, przypominam, żebyście na każdą mszę świętą przynosili jakąś ofiarę. Nie tylko te 2, 5, 10 zł, które rzucamy na tacę. To też jest ofiara, to też jest wasza praca. To te 5, 10 zł też was kosztowało wysiłku, myślenia, jakiegoś okupione było cierpieniem. Ale my mamy przynosić ofiarę duchową. Ponieważ nasze ofiary są duchowe i ich nie widać, to my często ich w ogóle nie przynosimy, bo nikt nie sprawdza. W Starym Testamencie, jak szedł Żyd do świątyni i niósł pod pachą barana, a tu szedł Żyd sąsiad, to tak popatrzył, ale ma barana, taki lepszy od mojego. Kurczę, to ja w przyszłym roku muszę lepszego barana skombinować. I gdyby on przyszedł do kapłana starotestamentalnego i powiedział, przyszedłem, to tak, gdzie jest twoja ofiara, a ja nic nie przyniosłem, to po coś tu przyszedł? Proszę Państwa, święty Cyprian mówił, jeśli przystępujesz do komunii świętej, a przedtem nic nie położyłeś na ołtarzu, to jesteś złodziejem. W starożytnych chrześcijaństwie ludzie przynosili wino, przynosili chleby, kładli na ołtarzu. Tego było oczywiście więcej niż było potrzeba, więc część rozdawano dla biednych, ale z tych chlebów, które ludzie przynosili, biskup sprawował na tej materii sprawował Eucharystię. Pamiętam, co opowiadał kiedyś biskup Zawitkowski, że jego ojciec, rolnik, prosty chłop, miał taki kawałek pola, które szczególnie troskliwie obrabiał, siał, starannie to pole kosił, potem wiózł do młyna, potem robiono z tego mąkę, pieczono chleby i przychodził do proboszcza i mówił, tu są hostie wypieczone z mojego pola. I kiedy on ksiądz kładł tę hostię na ołtarzu, to taki stary, prosty chłop Zawitkowski, tak mówił, przepraszam, sam ksiądz biskup po swoim ojcu, mówił, o, to są te komunikanty, co jak burza była, co mi się furmanka wywróciła, co żeśmy uciekali przed piorunami, co się skaleczyłem w rękę, to wtedy żeśmy to piekli i teraz leży na ołtarzu i na tej mojej pracy, na tym moim cierpieniu Bóg dokona znaku zbawienia świata. Nieprawdopodobna historia. Państwo wina nie przynosicie, państwo chleba nie przynosicie, opłatki kupuje siostra zakrystianka, ale za wasze pieniądze, za wasz trud. Ale pamiętajcie, zawsze kiedy jest ofiarowanie, połóżcie coś na ołtarzu. Połóżcie coś na ołtarzu. To wtedy umożliwia przyjęcie Komunii Świętej. Jest tragedia ludzi, którzy żyją w grzechu. Co to znaczy, żyję w grzechu? Czegoś nie mogę położyć na ołtarzu. Mam żonę nieślubną, powinienem się z nią rozstać, nie mogę tego zrobić, no nie stać mnie dzisiaj, Boże, nie mogę Ci tego pożyć na ołtarzu. Skoro nie możesz pożyć na ołtarzu, to nie możesz potem z tego ołtarza wziąć Komunii Świętej. Zawsze, kiedy ktoś jest związany jakimś grzechem, natomiast kiedy wszystko kładziesz na ołtarzu, wszystko, Panie Boże, jest dla Ciebie, masz prawo potem z tego ołtarza wziąć Komunię Świętą. Już Twoja ofiara przemieniona w chleb życia. Przypomnę jeszcze o jednym momencie mszy świętej, o tym, kiedy kapłan podnosi hostię i wino, krew już pańską do góry, mówiąc słowa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, a wy odpowiadacie amen. To jest wasze najważniejsze słowo we mszy świętej. Ja w imieniu was wszystkich będę trzymał ciało i krew Pana wzniesioną wysoko ku Bogu Ojcu. I będę mówił, parafrazując te słowa, Boże Ojcze, to jest ofiara Kościoła. My nic nie mamy, tylko ciało i krew Syna, ale to jest najwspanialsza nasza ofiara i Tobie ją ofiarujemy. Niech nastąpi między nami pojednanie, między nami grzesznikami, a Tobą uosobioną świętością. Niech nastąpi pojednanie. I wy Państwo, drodzy Państwo, mówicie wtedy jedno słowo amen. To jest wasz podpis. Trzeba być bardzo świadomym tego słowa, że ja tą ofiarę składam. Boże Ojcze, za moje grzechy, choćbyśmy tu wszyscy położyli karty kredytowe, choćbyśmy tu wszyscy położyli kluczyki od naszych samochodów, choćbyśmy położyli karty wozu od naszych samochodów, choćbyśmy przynieśli wszystkie swoje oszczędności, wobec Boga by to było nic, pyłek na pyłku. Natomiast ciało i krew Jego Syna jest to ofiara, którą Bóg przyjmuje. Przypomnę jeszcze tutaj historię, o której opowiadał Jan Wianney, jego przyjaciel, też kapłan, miał świeckiego kolegę, który się niezbyt moralnie prowadził. I ten świecki człowiek umarł. I ten ksiądz mówi, co z tym moim przyjacielem, bo on niezbyt pobożnie żył. Czy on poszedł do nieba, czy do piekła? I odprawiał mszę świętą i podniósł hostię, ciało i krew pańską do góry i powiedział, Boże Ojcze, Ty masz w ręku mojego przyjaciela, a ja mam w ręku Twojego Syna. To zróbmy zamianę. Ty mojego przyjaciela wprowadź do nieba, a ja Ci oddam Twojego Syna. I podobno Jan Wianney pisał, że ten jego kolega ksiądz w nocy miał widzenie twarzy swojego przyjaciela, uśmiechniętej twarzy. Wszystkie wasze kłopoty za ojca, który może pije, za rodziców, którzy się rozwiedli, za brata, który traci wiarę, za cierpiącą koleżankę, za dzieci, które tracą wiarę, za w tych wszystkich sprawach, drodzy Państwo, składajmy ofiarę. I jeszcze jest pytanie, a skąd my wiemy, że Bóg tą ofiarę przyjął? Możemy składać, a może nie przyjął? Po czym pobożny Żyd dowiadywał się i w jaki sposób się dowiadywał, że jego ofiara, ten baranek, ten gołąbek był przyjęty przez Pana Boga? Dowiadywał się o tym, że ofiara była całopalna. To znaczy część zwierzęcia było spalane i dym szedł do góry, do nieba. Dla Żyda to był znak, że Pan Bóg zjada tego baranka. No bo dym idzie do nieba, no. A ja biorę drugą część baranka i ja zjadam. Czyli ja z Panem Bogiem jem posiłek. Proszę Państwa, Pan Bóg się z nami jedna na zasadzie posiłku. My robimy to samo. Spotkamy kolegę, z którym żeśmy się popstrykali, ale się dogadamy. No przepraszam Cię, nie, to ja Cię przepraszam. Nie, to ja Cię przepraszam, ale nie, to ja Cię przepraszam. No to słuchaj, chodź na zgodę na kawuchę. No to idziemy na kawuchę. Wpadnij do mnie, kiedyś zjemy sobie obiad. Dobra, to w sobotę o 16. Posiłek jednoczy ludzi. Nigdy nie pójdziecie do wroga na posiłek. Nigdy nie zaprosicie swojego wroga na posiłek. Pan Bóg chce z nami zjeść posiłek. A jak to robi teraz na tej mszy świętej? Drodzy Państwo, od chwili, kiedy wypowiem słowa konsekracji razem z księdzem Michałem, na ołtarzu będzie leżał Chrystus przyjęty przez Ojca. Nie to, że sobie Chrystus tak leży. Jest to Chrystus ofiarujący się Ojcu i przyjęty przez Ojca. Ten Chrystus, który będzie tu na ołtarzu za kilka minut, będzie w Ojcu. I ja go Państwu będę podawał do zjedzenia. To, co jest w Bogu Ojcu, będzie we mnie. Ja z Bogiem wspólnie zjem posiłek. Dlatego wiem, że różne są drogi sumień ludzkich, ale błagam was wszystkich, którzy jeszcze dziś do Komunii Świętej nie przystąpicie, zróbcie wszystko, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Żeby z Bogiem zjeść posiłek. Bo to jest znak jedności. Komunię Świętą przyjmujemy nie jako magiczny chlebek, tylko to jest znak, który ma nam coś zakomunikować i dokonać zjednoczenia. Ja przepraszam, zawsze kiedy mówię o tym, przypominają mi się czasy szkolne. Kto z Państwa chodził do szkoły w moim pokoleniu, wie, że wtedy nie było żadnych w szkole bufetów, automatów ze snickersami, tylko chodziło się na długiej przerwie do sklepu na co? Na ćwiartkę chleba i orężadę. To było takie kultowe jedzenie w mojej szkole. I przed szkołą następowało łamanie chleba. Daj kawałek, tylko nie kitu, skórki. I żeśmy się dzielili z kumplami chlebem. Naprawdę, to dla mnie jest to najlepszy obraz Eucharystii, jaki w życiu widziałem, bo w domu to mama chleb kroiła zawsze na kawałeczki. A to łamanie chleba, daj kawałek. Nieraz ten biedak tak rozdał tą ćwiartkę chleba, że dla niego nic nie zostało. Otóż, drodzy bracia i siostry, i to nas jednoczyło. To nas kolegów jednoczyło, jak mi ktoś dał kawałek swojego chleba. Jedliśmy wszyscy brudnymi łapami po WF-ie ten chleb. Otóż to jest łamanie chleba. Wprawdzie my chleba nie łamiemy, hostie tylko kapłan przełamuje. Komunikanty są już połamane, żeby było prościej, żeby nie było tylu okruszków, które mogłyby być sprofanowane. Ale to jest, przełamałem się z Bogiem chlebem. Wychodzę z kościoła i nie byłem dzisiaj na przyjęciu prezydenta, nie byłem na przyjęciu w ambasadzie amerykańskiej, nie zjadłem śniadania z Benedyktem XVI, ale ja na krakowskim przedmieściu 68 zjadłem dzisiaj posiłek z Bogiem. Byłem u Boga na posiłku i łamaliśmy się chlebem z Bogiem. Mogę być spokojny. To jest Eucharystia, to jest msza święta, to jest oczywiście kawałeczek słów na temat, troszkę słów, kilka słów na temat jakichś tam fragmentów i znaków. I dlatego, drodzy bracia i siostry, to wspólne, powtórzę, amen po peripsum jest tak ważne. I jeszcze kiedy ksiądz podaje ci komunię i mówi ciało Chrystusa, to twoje prywatne amen. Panie Jezu, chcę Ciebie i chcę iść Twoją drogą. Chcę się uczyć od Ciebie życia, chcę się uczyć od Ciebie spojrzenia na świat. To amen. My się nieraz księża spieszymy, jak u świętej Anny, jest nas dużo w kościele. Trzeba tej komunii udzielać sprawnie. Ale pamiętajcie o tym. Ciało Chrystusa, amen. To jest cały dialog. Chcesz ciało Chrystusa? Chcesz iść Chrystusem? Chcesz Jego drogą pójść? Amen, amen. Niech się stanie. Ja się zgadzam. Amen. Odkrywajmy mszę świętą, dorastajmy do niej. To nie mszę świętą trzeba dokolorowywać do nas, ale my musimy dorastać do Eucharystii. Pamiętajcie Państwo, to są tak wzruszające opisy, jak w obozach koncentracyjnych więźniowie sprawowali mszę świętą na łyżeczce od herbaty, w puszce po konserwach. Komunikanty przenosili przez druty więzienne, ryzykując śmiercią. To było dla nich tak cenne. Ale oni wiedzieli, co to znaczy obumierać z Chrystusem. Gorzej, jak się na mszę świętą przyjedzie po sutym obiedzie, podjedzie się samochodem pod kościół, na zachodzie kościołów dywaniki, kraniki, kawiarnie przy kościele, szatnia w przejściu, wygodnie się siada, wyściełane ławki i przeżyj mszę świętą. Można oczywiście przeżyć mszę świętą. Nieraz ten trud Eucharystii, że postoję te 45 minut, to jest właśnie moje obumieranie z Chrystusem, że to wcale nie jest super interesująco, że tu nie jest wygodnie, że to nie jest w jakimś takim komforcie. Msza święta jest źródłem naszego życia i jest skarbem. Taki masz stosunek do Chrystusa, jaki masz stosunek do Biblii, taki masz stosunek Chrystusa, jaki masz stosunek do mszy świętej, którą Bóg nam dał w konkrecie świętej liturgii. Amen. Jest to dla nas trudne, że Bóg przychodzi aż tak konkretnie do nas w znaku, w słowie, we wspólnocie, a z drugiej strony jest to tak urzekająco piękne, że chce być tak konkretnie blisko nas, jak podczas każdej Eucharystii. Wyróżnieni tym powołaniem do wspólnej uczty z Bogiem, przedstawmy teraz Stwórcy nasze prośby i błagania. Pomódlmy się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, wszystkich, którzy w Kościele przewodniczą Eucharystii, by czynili to zawsze nabożnie, by ich świadectwo pociągało wiernych do głębszego przeżywania mszy świętej. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za dzieci w całej Polsce, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Pomódlmy się za ich rodziców, rodziny. Niech to Chrystus będzie w tym dniu i w całym ich życiu najważniejszy. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Niech swój związek oprą na skalę Ewangelii. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji wszystkich nieuleczalnie chorych. Niech swoją nadzieję pokładają w Panu. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy pogłębiając nasze chrześcijańskie życie, zgłębiali coraz bardziej tajemnicę Eucharystii. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, oczyszczaj nasze serca, abyśmy podczas każdej mszy świętej potrafili Cię dostrzec, dotknąć i przeżyć pełne zjednoczenie z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jeszcze dodam tylko jedno ogłoszenie. Jak ksiądz Michał wspominał, za tydzień rekolekcje o 15:00, ksiądz rektor Skorowski. Także ja się usuwam w cień, a za 2 tygodnie ja jestem na rekolekcjach do studentów w Rybniku. Także jeśli Bóg pozwoli, to będę mszę świętą odprawiał tutaj u świętej Anny 27 marca po tych 2 turach rekolekcji.